Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Kłaniam się Państwu. Gościem kluczowego tematu jest pan poseł Witold Czarnecki z Konina, doradca polityczny premiera Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I jeden z politologów powiedział, że wybory, tegoroczne wybory, nie rozstrzygną się w Końskich, ale w Koninie. Miał tutaj na myśli 49 byłych miast wojewódzkich w tej metaforze Konina, do którego elektorat PiSu się zwraca, chociażby zapowiedziany parę dni temu program rewitalizacji osiedli z Wielkiej Płyty. Faktycznie tak jest, że idziecie do tych byłych miast wojewódzkich, do tej struktury 49 miast, w których zdefiniowaliście swój elektorat? Można tak to powiedzieć? Trafna diagnoza?
My poszukujemy. Nie ma dzisiaj jednej recepty na dobry rozwój Polski. Generalnie jesteśmy za zrównoważonym rozwojem, a zrównoważony rozwój się sprowadza do tego, że trzeba jednak zejść z tych wielkich miast, takich filarów wielkich jak Warszawa, Poznań czy Kraków. Jednak jeżeli myślimy o tym, o rozwoju, to trzeba mówić o całej Polsce, bo siła i cała idea pomysłu jest taka. Sprawdzi się ten pomysł, jeżeli cała Polska będzie rozwijać. Jeżeli ktoś uczciwie dzisiaj jeździ po Polskiej bez uprzedzeń i patrzy, jak się rozwija polska wieś, to mówi, jestem już po tych 8 latach rządów PiSu, jestem absolutnie w innej Polsce. Jak wygląda obejście, jakie maszyny, mówi, no ta Polska się zmienia na naszych oczach. Tego się nikomu nie udało. Jesteśmy pierwszym rządem, który zrobił tak olbrzymi krok w tym zrównoważonym rozwoju Polski, żeby każdy się czuł, niezależnie tylko od miasta, miasteczka, czy żeby porównywalne były szanse startowe każdego obywatela. Oczywiście nie da się nigdy tego zrobić dobrze, bo szanse człowieka pochodzącego z rodziny profesorskiej, powiedzmy medyków, są znacznie wyższe niż dziecka chłopskiego, ale my chcemy doprowadzić do tego, żeby jednak były porównywalne, zwłaszcza poprzez upowszechnienie cyfryzacji, komputerów, laptopów, to sprzyja temu, że jednak szanse będą wyrównane. I tu jest szansa dla całej Polski. Jakbyśmy porównali liczbę studentów przed wojną na UJ-cie pochodzenia chłopskiego, to były lepsze proporcje niż dzisiaj. Zagubiło się. Więcej było chłopów na UJ-cie kiedyś niż dzisiaj. No fakt, że dzisiaj struktura społeczna inna, ale widać tego bardzo dużo ludzi, bardzo dużo wybitnych polskich rządów było pochodzenia chłopskiego, a dzisiaj się jakby odtwarza inteligencję.
Można by tutaj przytoczyć takie zdanie, które premier Macmillan powiedział o Brytyjczykach w 1957 roku. Most of our people have never had it so good, czyli średni człowiek, tak w wolnym tłumaczeniu, ten uśredniony Anglik nigdy nie miał tak dobrze, jak teraz. Wydaje się, że jest ta prosperity po rządach PiSu, ale jednak w sondażach, nie macie samodzielnej większości. Zatem, czy rzeczywiście jest tak dobrze, że...
Oczywiście, że nie mamy. Oczywiście, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja nie wierzę w to, aż mi się nie chce wierzyć, że w tak krótkim czasie polski naród, polska młodzież doszła do takiego poziomu znajomości języka angielskiego, że dzisiaj jesteśmy jednym z lepiej znających języki obce młodzież. Ale to jest coś, żeby jakby mi ktoś powiedział jako polityk 18 lat temu, czy do tego dojdzie, to powiedział nie. Jeżeli tylu ludzi zna po angielsku, to powoduje, że możemy się szybciej
wtopić. Panie pośle, ale dlaczego pomimo takiego dobrobytu, dlaczego pomimo tej bardzo wysokiej średniej, w tym kontekście przywołałem tą wypowiedź, jednak nie macie na razie większości, która dawałaby wam samodzielne rządy. Kontrowersje są.
Ale jednak jesteśmy niesamowicie bezlitośnie tłuczeni po oczach przez opozycję.
Kołodziejczak?
Nie Kołodziejczak. Ja w ogóle nie, to jest Kołodziejczak. Co pan? Kołodziejczak jest taki pyskaty młody człowiek.
Jedynka PO w Koninie.
Nawet się boi przyjechać na Dożynkach.
Nie będzie debaty z Kołodziejczakiem.
Przyjechał, jak się Dożynki skończyły. Wie pan, debata. Pan Kołodziejczak jest po prostu pewno nieudanym rolnikiem, niewiarygodnym. Ja rozmawiam z chłopami, wiem, jaki jest stosunek do pana Kołodziejczaka. Jest absolutnie niewiarygodny. To nie mówię z siebie, tylko ze spotkania z ludźmi na Dożynkach. No to wiem, jak jest do Kołodziejczaka. Jest z całą pewnością, zresztą z partii, bo kiedyś próbował się przyczepić do PiSu, to Błażej Spłacki, mój asystent, go kiedyś wywalił z tego PiSu. Był asystent, potem minister u pana prezydenta Andrzeja Dudy. z partii Sprawa i Sprawiedliwość go wyrzucił, no.
Czyli Kołodziejczak miał,
tak,
miał
pisowski epizod. Tak, go wyrzuciłem, bo rozmawiałem z nim kiedyś telefonicznie, że tego go wyrzuciłem, mówię, prawo, jakieś porządki w PiS-ie zaprowadzi, wiesz, anarchię. No, w PiS-ie jest porządną partią, dobrze zorganizowaną. Anarchia do niczego dobrego nie prowadzi. Porządek i ład zawsze prowadzi do jakiegoś, do rozwoju,
Panie pośle, przejdźmy do tych bloków. Przejdźmy. Opozycja mówi, że do programu rewitalizacji wielkich blokowisk z wielkiej płyty, skąd inąd w tych blokowiskach dzisiaj chętniej się mieszka niż w tych nowych deweloperskich domach. One są wygodne, one są wyciszone, one mają taką strukturę sąsiedzką. Jednakże faktycznie im coś brakuje. Tak jak mówicie, wiele z tych domów nie ma wind, są deficyty parkingów, jednakże podobny program zapowiadaliście już 4 lata temu.
Mieszkanie Plus.
Mieszkanie Plus, ale właśnie troskę o mieszkania. I chyba jednak nie można nazwać tego sukcesem Prawa i Sprawiedliwości.
Zgadzam się. To był bardzo trudny program. Sam jako inżynier budownictwa wiedziałem, że to będzie trudne. A teraz jako inżynier, pracujący na Uniwersytecie Zielonogórskim, powiem, że rewitalizacją obiektów to jest specjalność UZ-u. To tam na UZ-cie profesor Biliński, zresztą notabene były członek poseł SLD, temu nad tym pracował. I tam jest dobry zespół, który zajmuje się rewitalizacją tego typu obiektów. Profesor był specjalistą od profesora.
Panie pośle, czy to jest jakaś zapowiedź ewentualnej koalicji z Lewicą po wyborach?
Nie, ale
skoro się pan tak dobrze,
dobrze
sektorowo
dobrze,
pracuje,
powiem panu,
to...
Powiem panu tak. Jest coś niesłychanego, jeżeli ktoś nie chce współpracować. Na szczeblu samorządów, powiatów, gmin, współpraca jest w Polskim Ładzie absolutna współpraca. Nikt nie mówi, że to jest bez znaczenia, bo każdy widzi, że mam 20, 30, 40 milionów. Dla mojej gminy to jest bardzo dużo. I takie stanowisko kiedyś reprezentowała pani Krystyna Łybacka, z którą byłem na tych...
Świętej pamięci.
Świętej pamięci pani Łybacka. I Krysia mówi tak, Wiciu, bo byliśmy na to, mówię, jesteśmy zupełnie z innej opcji. Jestem, ty jesteś Solidarów, ja wiesz stąd, skąd, nasze są zupełnie inne, ocena historyczna, ale coś, razem kochamy matematykę, ty też ją kochasz, mówię, ona była doktorem matematyki, ale słuchaj, jeżeli coś można pożytecznego zrobić, to zróbmy to, a najbardziej wiesz, to mnie martwi. I to, jak wyjść z tego potężnego bezrobocia. To było jej zmartwienie. I współpracujmy. I z Krysią się dało, z panią Łybacką dogadać, bo ona była konstruktywna. A tu mamy totalną opozycję. To jest po prostu bardzo niszczące dla Polski. I profesor Biliński, to jest wejście z tej dzisiejszej opozycji.
Panie pośle, wejdę słowo i od razu zapytam o może pewien szczegół w pana wypowiedzi, ale to jest tak, że my w mediach zawsze słyszymy kłócących się polityków, a gdzieś tam w tle właśnie Wiciu, Krysiu, czy jest tak, że trochę wy jako politycy nie sprzedajecie pewnej sztucznej kłótni nam, elektoratowi, tylko po to, by zdobyć głosy,
powiem
a gdzieś
panu.
Tam na zapleczu świetnie się z sobą dogadujecie.
Ale niech pan zwróci uwagę na to, że są harcownicy i oni mówią takie bzdury, że się w głowie nie mieści. Na przykład współpracuję razem z panem Grabsem, który jest szefem komisji, jestem jego zastępcą w komisji cyfryzacji, innowacyjności, bo my się znamy już tyle lat. I słyszę jego wypowiedź. Mówi ktoś, że przecież bezrobocie za czasów Tuska, no bo znacznie wyższe niż u nas. No po prostu to jest bezdyskusyjne, no popatrz uczciwie. A on mówi, patrząc, komisji, jest właśnie odwrotnie. No to ci ręce opadną, bo jak dyskutować z takim sądem, skoro z taką wypowiedzią? No, było jak było. To, że dzisiaj nie ma, to powinniśmy wszyscy się cieszyć. I każdy przyszły rząd niech się z tego cieszy, bo postęp, rozwój kraju jest wtedy, kiedy nie ma bezrobocia. Utrzymanie tego bezrobocia, takiego rozsądnego na poziomie 5%, bo nie ma co mówić, że wszyscy muszą pracować, bo bezrobocie jest, jakiś poziom bezrobocia powinien być, bo to sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Taki minimalny stopień bezrobocia, a ten 5%, 4% to jest właśnie takie minimum. I ja się martwię tym, że właśnie mówiąc u mnie w Koninie w wyniku prywatyzacyjnych procesów doszło do tego, że mieliśmy 18,9% bezrobocia. I tym się martwimy. Dzisiaj zeszliśmy do 8,9%. I też jest za dużo. Ja bym bardzo chciał, żeby było tak jak w całym kraju, mniej, albo jak w Poznaniu, nawet mniej niż 5%. I nawiązaliśmy współpracę z taką strefą, specjalną strefą ekonomiczną, łódzką strefą ekonomiczną, że w wyniku ich inwestycji zagospodarujemy te pokopalniane tereny i być może to bezrobocie uda się zmniejszyć, bo bezrobocie jest po prostu tragedią. Bezrobocie, duże bezrobocie, to brak rozwoju, to jest po prostu to kryminał, to rozwój przestępczości. Dużo negatywnych rzeczy się wiąże z bezrobociem. A brak bezrobocia jest po prostu budujący, niestresujący, lepiej rodziny się rozwijają. Wszystko sprzyja, brak bezrobocia sprzyja rozwojowi.
Panie pośle, rozmawiam z posłem Witoldem Czarneckim, doradcą politycznym Mateusza Morawieckiego. Chciałbym zapytać o referendum. Jedno z pytań referendalnych tyczy się migracji i faktycznie z jednej strony rozsądne jest zatrzymanie nielegalnej migracji, mechanizmów tych przymusowej relokacji. Z tym się wydaje się większość społeczeństw europejskich nie zgadza, choć Unia Europejska chciałaby to siłowo rozwiązać. Z drugiej jednak strony w niżu demograficznym, jaki obecnie mamy, trudno sobie wyobrazić Polskę bez pracowników spoza Polski, bez pracowników, którzy są migrantami. Wystarczy spojrzeć na kierowców poznańskich autobusów. Widzimy, że te autobusy prowadzą Azjaci. Niedawno byłem w jednym hotelu, gdzie poza recepcjonistką wszyscy, ale to dokładnie wszyscy pracownicy tego hotelu byli spoza Polski. Jaką strategię na migrację zarobkową ma Prawo i Sprawiedliwość? I czy nie jest tutaj pewnego rodzaju sprzeczność? Z jednej strony mówicie elektoratowi, głosujcie na nie, ale z drugiej strony no, nie oferujecie jakiegoś pozytywnego programu
panie
migracji.
Panie rozróżniam. Mhm. Albo rozróżnijmy. Nielegalną emigrację z emigracją zarobkową. Nielegalnej emigracji mówimy stop. Moc, stop, kategoryczny. Natomiast nie mówimy tak w stosunku do emigracji zarobkowej. Poza tym, jeżeli ktoś się sam się spotykam, są profesorowie, chcą w Polsce pracować, sam się spotykam z profesorami w Białorusi.
Pracują na moim uniwersytecie. Nie chodzi o profesorów, tu chodzi o hydraulików, chodzi o elektryków,
ale chodzi o to, że jeżeli ktoś chce pracować, ktoś chce z Turcji teraz się zgłaszają też. Akurat profesorowie chcą się na stale osadzić w Polsce, ale to nie mówię o tej kategorii pracownika. Jeżeli ktoś się chce w Polsce zamieszkać, Polska zawsze była, jest i pozostanie otwartym krajem. I jakby pan mnie spytał, nie przeszkadza mi żaden emigrant, który chce w Polsce się osiedlić. Natomiast przeszkadzałoby mi to, jeżeli emigrant, który próbuje osiedlić się w Polsce, próbuje mi tu wprowadzać własne obyczaje i zwyczaje. Polska jest krajem otwartym, wolnym, ale nie możesz Polakom narzucać zachowań, których po prostu są nieakceptowane. W Polsce Tatarzy, polscy, którzy są w Polsce, się świetnie posłyszą, są muzułmanami. Czy nam to kiedykolwiek w Polsce przeszkadzało? Byli generałem wojska polskiego Tatarzy.
Ale tych Tatarów nie wystarcza. Będziemy musieli sprowadzać ludzi z Malezji, z Indonezji, być może z Filipin. Czy myśli się w rządzie, czy myśli się w Prawie o Sprawiedliwości, chociażby o kierunku, z którego ta migracja przyjdzie, o typie pracowników? No, było, nie było, Niemcy tak myślą. Próbują zrobić jakiś deal z Argentyną, próbują zdefiniować zawody, które są najbardziej potrzebne. Czy u nas jest taka strategia, która przeciwstawi się niżowi demograficznemu i pozwoli te wymierające zawody zaopiekować pracownikami z zewnątrz.
Nad niżem demokratycznym powinni jednak się skupiać też i pracować na tym dziennikarze, twórcy, jednak żeby tworzyć, mieć w centrum uwagi rodzinę, a nie próbować mówić młodym dziewczynom, że w zasadzie posiadanie dziecka to jest bez sensu, że lepiej jednak tworzymy takie związki partnerskie, będziemy mieli pieska. No coś takiego, no, to tworzenie kulturowe.
Tego nie wmawiamy, panie pośle. I tutaj staramy się właśnie
ale kulturowo siła jest większa oddziaływania kulturowego środowisk, tworzą jakby tworzą naród, tworzą duszę narodu, a to są pisarze, twórcy, filmowcy, to jakby ich wysiłki były skierowane ku temu, żeby jednak rodzina polska była w centrum, to dzieci by się pojawiały. Ale jak będziemy przeciw rodzinie ostro występowali, to po prostu nic prawie nie jest w stanie tej tendencji odwrócić. Ale gdyby nie zatrzymujmy tych ludzi, którzy do nas chcą przychodzić i chcą pracować, bo to nas tylko wzbogaca.
Ja zapytam inaczej. My ich nie zatrzymujemy, ale czy my ich wystarczająco mocno zapraszamy?
Ale Polska jest na takiej ścieżce wzrostu, że oni będą przychodzili bez zaproszeń, bo będą zadowoleni z tego, że w Polsce mogą mieszkać, bo Polska daje niesamowite szanse rozwojowe. A Polska jest, ja myślę, że za jakieś 8 lat to będziemy już na takim topie jak Niemcy. Wie pan, jak się Niemca, kiedy przyzwany jakiegoś Niemca, kiedy zauważył, że u nich jest dobrobyt? Dobrobyt. Bo w 60-tych latach wzięli. Ja tego nie zauważyłem. I my też ten proces przejdziemy. Ja tego nie... Nagle wszyscy jesteśmy w kraju dobrobytu. To już jest tuż, tuż. Wszyscy będziemy żyli w kraju dobrobytu. To jest naprawdę krok od tego, że wszyscy żyjemy w dobrobycie.
Panie pośle, ostatnie pytanie, no, krótkie, i prosiłbym o krótką odpowiedź. W pana regionie, w regionie Konińskim, ilu posłów Prawo i Sprawiedliwość będzie zwycięży wśród wyborców? Ile, jaką krótko, liczbę pan by odstawiał?
Powiem krótko. Uważam, że jeżeli będziemy mieli 5 posłów, to klęska. Ja uważam, że ten region zasługuje na 6 posłów. Jeżeli będą wszyscy pracowali, wszyscy na liście, to mamy 6 mandatów. Jeżeli nie, to dla mnie to klęska. Bo ja nie lubię, bo kiedyś były 2 mandaty, potem 3, potem 5, ale uważam, że 6 jest w absolutnym zasięgu. To jest moje Podkarpacie Wielkopolskie. To po prostu tu najlepiej, mam zawsze najlepsze wyniki. Andrzej Duda miał w Wierzbinku 60-85%. To tu jest 6 mandatów leży w zasięgu.
6 mandatów zasięgu dla Prawa i Sprawiedliwości. O to będzie walczył pan poseł Witold Czarnecki z Konina. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę.
Kłaniam się, bardzo Państwu dziękuję.
I ja się Państwu kłaniam, życząc dobrego dnia. Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.